Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się dziś w Warszawie ze swoją czeską odpowiednik Janą Czernochową.
Politycy rozmawiali między innymi o współpracy wojskowej na forum NATO i Unii Europejskiej, sposobach na powstrzymanie rosyjskiej agresji oraz wsparciu dla walczącej Ukrainy.
Po spotkaniu wicepremier Mariusz Błaszczak mówił, że rozmowy poświęcone były m.in. dostawom paliw dla wojska i współpracy w tej kwestii na forum Unii Europejskiej.
To jest inicjatywa omawiana wcześniej na forum natowskim, ale myślę, że jest do wykorzystania na forum Unii Europejskiej. Czechy dziś sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, w związku z tym taka inicjatywa, sądzę, że ma duże szanse powodzenia. A dodatkowo jeszcze uniezależnia nas od szantażu rosyjskiego. Mamy kłopoty związane z tym, że Putin traktuje dostawy surowców energetycznych niczym broń, więc należy taką broń wytrącić mu z ręki i uniezależnienie od szantażu rosyjskiego polegające na dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych jest jednym z przykładów.
Czeska minister przekazała z kolei, że w przyszłym tygodniu ze słowackim ministrem obrony zostanie podpisana umowa w sprawie wspólnego patrolowania nieba nad Słowacją.
Jana Czernochowa dziękowała też Polsce za wsparcie humanitarne dla Ukraińców i pomoc logistyczną w transporcie sprzętu wojskowego na Ukrainę.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że eksperci wykryli w Odrze tak zwane złote algi. To prawdopodobnie ich zakwit jest przyczyną śnięcia ryb. Obecność mikroorganizmów w próbkach wody z rzeki potwierdził Instytut Rybactwa Śródlądowego.
Złote algi są rzadkim gatunkiem. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn, które zabijają ryby i małże, ale nie są szkodliwe dla człowieka.
Teraz prowadzone są kolejne badania, przekazała minister Moskwa.
Będziemy prowadzić badania ryb w kierunku obecności toksyn. Przygotowujemy listę tych toksyn, które potencjalnie mogły być wytworzone, tak żeby mieć pełen obraz informacji. Co do tego, że te algi są, wątpliwości nie mamy.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że obecnie badane jest także to, co mogło doprowadzić do tak intensywnego zakwitu złotych alg w Odrze.
Na pewno susza wpłynęła i niski poziom wody i te uwarunkowania meteorologiczne ostatnich tygodni to jest ten czynnik, który wpłynął. Szukamy jeszcze tych dodatkowych czynników, wykluczamy jakiekolwiek toksyny czy zrzuty nielegalne, awarie.
Ustalenia odnośnie obecności w Odrze tzw. złotych alg przedstawiła również strona niemiecka. Mikroorganizmy w próbkach wody z rzeki znaleźli naukowcy z Berlina.
Resort Sprawiedliwości zapewnił, że nie będzie ograniczeń w obrocie gotówkowym od przyszłego roku. Zapis w ustawie o prawach konsumenta, który miał wprowadzać ograniczenia, nie wejdzie w życie.
Ministerstwo opracowało zmiany w prawie, które chronią interesy przedsiębiorców i prawa konsumentów. Dziś zaczęły one obowiązywać. Więcej Justyna Burza.
Polacy nadal będą mogli płacić gotówką, zapewnił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jak wyjaśnił, gwarantuje to przygotowana przez resort, podpisana 15 sierpnia przez prezydenta i obowiązująca już ustawa, a więc rozwiązania ograniczające obrót gotówką między przedsiębiorcą a konsumentem tylko do kwoty 20 tysięcy złotych oraz między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą do 7 tysięcy złotych nie wejdą w życie od stycznia. To dobra wiadomość dla kochających wolność, powiedział wiceminister Warchoł. Uzasadnił, że między innymi w chwilach kryzysów ekonomicznych i gospodarczych obywatele potrzebują gotówki.
Wojna sprawiła, że Polacy potrzebują większej ilości gotówki. Widzieliśmy, co się działo w pierwszych dniach wojny. Nasi obywatele poszli do bankomatów po gotówkę. Związane jest z tym ryzyko cyberataków. Dlatego kraje takie jak Holandia, Szwecja, Norwegia odbudowują gotówkę. Kraje, które ograniczyły obroty gotówką bardzo istotnie, w tej chwili widzą, że ryzyko ataków ze strony Rosji rośnie, dlatego też sektor bankowy musi być chroniony poprzez to, że gotówka w rękach obywateli jest najlepszą gwarancją wolności i bezpieczeństwa tych obywateli.
Wiceminister jako argument przytoczył także badania NBP, według których w 2020 roku aż 18,3% dorosłych Polaków nie posiadało karty do bankomatu, wśród osób powyżej 65 roku życia aż 47,5%. Z kolei 11% pełnoletnich Polaków nie ma rachunku bankowego, wśród seniorów seniorów to 28%, a więc osoby te musiałyby zapłacić bankom za założenie usług, a jeśli nie, byłyby wykluczone społecznie i gospodarczo. Tak się jednak nie stanie, zapewnił wiceszef resortu sprawiedliwości.
W Warszawie ruszyły prace na terenie dawnego Pałacu Saskiego. Związane jest to z planowaną odbudową gmachu.
Od wtorku tereny po dawnym Pałacu Saskim są w dyspozycji spółki odpowiedzialnej za jego odbudowę. Dziś weszła ona na plac Piłsudskiego, gdzie będzie wygradzać teren. Stawianie ogrodzenia potrwa około 10 dni. Później rozpoczną się prace ziemne.
Odkopane zostaną podziemia Pałacu Saskiego, a także sprawdzony stan piwnic oraz to, jakim procesom konserwacyjnym poddać mury, aby w przyszłości udostępnić je do oglądania, mówi rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński.
Będziemy odkopywać piwnicę Pałacu Saskiego, aby sprawdzić, w jakim stanie są mury, które znajdują się pod ziemią. Jest to jedyny fragment Pałacu Saskiego oprócz grobu nieznanego żołnierza, który ocalał do obecnych czasów i jest wpisany do rejestru zabytków. Zobaczymy, w jakim one są stanie, jak będzie to wyglądać i jak będziemy mogli je wpasować w przyszłą konstrukcję Pałacu Saskiego, ponieważ konstrukcja Pałacu Saskiego będzie palowana nad tymi murami, aby mury nie zostały uszkodzone i w przyszłości mogły być udostępnione zwiedzającym.
Kolejnym krokiem będzie odsłonięcie piwnic Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej, które pozostają zasypane od czasów II wojny światowej.
Prace archeologiczne i wykopaliskowe rozpoczną się tam jesienią. Na terenie Pałacu Saskiego prace archeologiczne prowadzono już wcześniej. Odbudowa pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej ma być zakończona w 2030 roku.
Wiceszef MSZ Marcin Przydacz powiedział, że Polska będzie naciskać bezpośrednio na rząd w Mińsku w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wiceminister zapowiedział też umiędzynarodowienie sprawy dziennikarza i aktywisty Związku Polaków na Białorusi.
Andrzejowi Poczobutowi postawiono nowe zarzuty. Tym razem chodzi o nawoływanie do środków ograniczających, czyli sankcji. Dziennikarz od półtora roku przebywa w więzieniu.
Polacy na Białorusi są poddawani represjom i szykanom. Andrzej Poczobut był aktywny w przypominaniu polskiej historii, kultury i tradycji.
My będziemy oczywiście naciskać zarówno bezpośrednio w Mińsku, jak i poprzez organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, OBWE. Natomiast nie miejmy wątpliwości, że decyzję w tej sprawie podejmuje nie sąd żaden w Mińsku, nie żaden prokurator. Podejmuje Aleksandr Łukaszenka, który traktuje to jako sprawę polityczną. Mamy nadzieję, że uda się w końcu zwolnić redaktora Poczobuta, ale nie mogę tutaj stwierdzić, że będzie to prosta sprawa w najbliższych dniach.
Mówił wiceminister Marcin Przydacz. Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. W tym samym czasie władze białoruskie zatrzymały innych działaczy mniejszości polskiej, w tym szefową Związku Polaków.
Trzy działaczki z regionalnych oddziałów Związku wyszły z aresztu w połowie ubiegłego roku i zmuszone zostały do wyjazdu. Angelika Borys została wypuszczona z więzienia w marcu bieżącego roku.
I na tym kończymy ten serwis.
Przed nami prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie od Pomorza przez Kujawy i Wielkopolskę po Śląsk i Małopolskę przelotny deszcz i burze z gradem. Temperatura od 29 do 34 stopni. Chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich od 25 do 29 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, na barometrach 1006 hektopaskali.